Jeśli chodzi o wadę wzroku rokiego, to czy powodowała ona jakieś problemy w ćwiczeniach z namierzaniem na przykład?
Wiesz co? Tak naprawdę to ja tego nie wiem. Dlatego, że ja postanowiłam to uprzedzić. Czyli postanowiłam zawsze mieć bardzo dobre aporty, bardzo widoczne aporty i tylko na takich pracował. Pracował na różnych kolorach sprzętu, żeby mógł się do tego przyzwyczaić. I zawsze bardzo dbałam o to, żeby ten sprzęt był kontrastowy, żeby zawsze przed ustawieniem ringu zastanowić się, jak widzi to wszystko pies, no bo wiadomo, że na przykład czerwonego na zielonym to czerwone na zielonym słabo widzą. I po prostu bardzo się starałam dbać o to, żeby on wszystko dobrze zawsze widział. Czasem nie znajdował, ale czy dlatego, że nie widział, czy dlatego, że po prostu nie znalazł, tego nie wiem. No w końcu nieznajdowanie zdarza się nawet najlepszym. Teraz Rocky rzadko znajduje nagródkę, która mu upadnie na ziemię. I po prostu liczę się z tym i pracując z nim w tej chwili staram się już mu bardziej podawać cokolwiek niż rzucać, bo ma problemy z tym, żeby to znaleźć. Węszy, węszy, węszy. Mam wrażenie, że nie bardzo to wszystko widzi.
Czy poza tym Rogi postawił jeszcze jakieś wyzwania przed tobą, albo też stawi?
To jest bardzo ogólne pytanie. Powiedziałabym, że ogromne wyzwania. Przede wszystkim każdy pies jest sobą, ma swoją osobowość, ma swój sposób odbierania świata, ma swój charakter. Poznanie tego charakteru, dostosowanie się do tego, to już jest wyzwanie. To nie jest tak, że pies to jest jakiś schemat, tak jak, nie wiem, pudełko w fabryce się w określony sposób zamyka i można napisać instrukcję, że najpierw zegnij to, potem zegnij to, potem zegnij to. No z psem to tak nie jest. Trzeba go poznać. Każdy jest inny, każdy stanowi wyzwanie. Oczywiście dla mnie ogromną różnicą było to, jak najpierw ćwiczyłam z boseronami, które mają jakiś tam swój sposób pojmowania, a potem zaczęłam ćwiczyć z borderem, który pojmował dużo szybciej. No i to dużo, dużo szybciej, tak, bez porównania szybciej. I na pewno tutaj wyzwaniem było choćby nauczenie się tego, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zaakceptować choćby najmniejszy błąd psa. Bo jeśli na przykład boseronowi powiedziałam, że ma pobiec do pachołka i uczyłam go biegania do pachołka, to właściwie mogłam się specjalnie nie przejmować tym, że on na ten pachołek od czasu do czasu wejdzie łapą. Bo one po prostu takie są, one nie zwracają uwagi na takie rzeczy, one idą na kontakt i już. Natomiast gdybym borderowi pozwoliła stanąć na pachołku łapą, chociaż raz, gdybym to zaakceptowała i pochwaliła go za to, to do końca życia by stawał łapą na pachołku. I taka jest różnica. Takich rzeczy nauczył mnie Rocky. Natomiast Tavi nauczył mnie pracy z takim bardzo, bardzo szybkim psem. Takiego treningu, który można sobie wyobrazić jako bardzo, bardzo szybka jazda samochodem. I to w trudnym środowisku. Także jedziesz, ale nie jedziesz 50 na godzinę, tylko jedziesz 180 na godzinę. Naokoło są różne przeszkody i musisz te przeszkody na bieżąco mijać, na bieżąco błyskawicznie reagować, bo jeżeli nie zareagujesz, to może być bardzo niebezpieczne. Chodzi mi o ten typ koncentracji uwagi. Także Tavi nauczył mnie tego, że można na treningu nie mieć zera oddechu i ani sekundy czasu dla siebie i tak naprawdę to ten czas trzeba jeszcze rozmnożyć.
A czy teraz mogłabyś trenować z innym psem niż Border Collie?
Oczywiście. Oczywiście bym mogła. Pytanie, czy bym chciała, bo zakochałam się w borderach kolich. I nie wyobrażam sobie w tej chwili trenowania z innym psem, bo ta rasa bardzo, bardzo mi odpowiada. Odpowiada mi ich sposób komunikacji, sposób pojmowania rzeczywistości, to jakie są na co dzień. Bardzo, bardzo je po prostu lubię i oczywiście mogłabym ćwiczyć z innym psem, ale mówię. Pewnie bym już nie chciała.
Uważasz, że da się przewidzieć, jakim partnerem będzie pies i czy u swoich psów widziałaś jakieś przesłanki, jak były szczeniakami?
Tak dokładnie, to na pewno nie. No bo w końcu to jest przyroda. To trochę jakbyś mnie zapytała, czy potrafię przewidzieć, jakim partnerem będzie dziecko określonej pary ludzi. No nie potrafię. No generalnie jak obydwoje są czarni, to raczej będzie czarne. Jak obydwoje są biali, raczej będzie białe. Ale nie da się tego przewidzieć. Dokładnie. Chociaż no pewnie w jakimś stopniu się może dać. No właśnie przede wszystkim poprzez wybór rasy tego psa. Konkretne rasy mają konkretne predyspozycje i na etapie wyboru rasy można już częściowo spodziewać się cech psa, ale podkreślam, że częściowo, że to nie jest żaden pewnik, że nie można tego traktować na tej zasadzie, że nie wiem, każdy hart to musi być zawsze bardzo szybki, a każdy maltańczyk to będzie leżał na kanapie. No, no nie, po prostu nie, zdarzają się wyjątki i to trzeba też brać pod uwagę. Ale no można przypuszczać, że inaczej mimo wszystko będzie się zachowywał ten hart, a inaczej pekinczyk. Także w jakim stopniu można? W samej rasie również można szukać linii pracujących albo wystawowych, bo są rasy, które są w ten sposób hodowane. Zwykle, chociaż oczywiście nie zawsze, psy z linii pracujących mają większe popędy, bo pod tym kątem selekcjowani są ich rodzice. Ale od razu mogę powiedzieć, że no mój Wiator jest wyjątkiem, który potwierdza tą regułę, no bo jest to pies ewidentnie z linii wystawowych. Znam również niejednego bordera z linii wystawowych, który sobie świetnie radzi w sporcie. Także znowu, to nie jest reguła. Można trafić na świetnego psa z linii pracujących, ale można trafić na psa bez popędów, też pochodzącego z linii pracujących. Można trafić na fanatyka pracy wśród psów wystawowych. To nie jest matematyka, tylko życie i o tym trzeba po prostu zawsze pamiętać. Co do samego szczenięcia, jakim psem będzie konkretny szczeniak, to wydaje mi się bardzo trudne, bo na efekt końcowy składają się nie tylko predyspozycje szczenięcia, ale i jego wychowanie. Dobrym przykładem jest tu właśnie mój Nero, który z psa kompletnie nieaportującego i kompletnie nie szarpiącego się szczenięcia wyrósł na psa, który w końcu trochę aportów w życiu przyniósł. Ale pamiętajmy, że wymagało to ogromu pracy. Moim zdaniem po szczeniętach widać takie podstawowe sprawy, takie czy lubi jeść, czy lubi się szarpać, czy jest lękliwy. I takie rzeczy widziałam u moich psów, kiedy były szczeniętami. Ale takiego ogólnego obrazu na koniec to na pewno nie widać. Dokładnie.
Jak wspominasz swoje pierwsze zawody?
Czerwiec albo lipiec 2005 roku. Było potwornie gorąco. Warszawa przy wystawie. Ring na trawie takiej mocno wysuszonej. Koło wystawcy ich psy i mnóstwo hałasu, jak to na wystawach. No i ja. Bez żadnego doświadczenia, za to z ogromnym stresem. Bałam się, że Nero w ogóle ze mną nie pójdzie, jak nie będę mu machać przed nosem jakąś nagródką. No a przecież nie można było mieć przy sobie żadnego jedzenia. Więc machałam przed nosem ręką, za co straciłam mnóstwo punktów. Nie wiedziałam, że ćwiczeń nie można powtarzać, więc nie przejęłam się specjalnie, jak nam zmiany pozycji wyszły słabo, tylko zapytałam sędziego, czy mogę powtórzyć. Co on sobie musiał wtedy o mnie pomyśleć. Pamiętam również, jak ogromną radość sprawiło mi to, że Nero jednak wykonuje ćwiczenia. Pomimo upału, pomimo braku nagrody, że jest to dla niego taka fajna zabawa ze mną. I takie uczucie zawsze motywuje mnie do pracy.
Jakie były największe błędy, które popełniłaś na swojej drodze?
Przede wszystkim, jak teraz o tym myślę, to za długo zwlekałam ze startem z Nerem na Mistrzostwach Świata FCI. Za mało wierzyłam w siebie, za mało wierzyłam w Nera, za bardzo przejmowałam się opinią otoczenia. To było bez sensu. Można było pojechać na Mistrzostwa Świata rok wcześniej albo dwa lata wcześniej. Nero byłby młodszy, a tak to no, pojechałam z nim w tym roku, w którym przeszedł na emeryturę, no bo już dłużej pracować nie mógł ze względu na swój wiek. I to był błąd. Dodatkowo za długo startowałam z NER-em w MPPT, czyli tym obecnym PT3, co spowodowało problem z nieprzynoszeniem niedotkniętego przeze mnie koziołka. Mogłam przecież na podstawie regulaminu sama się zorientować, że nie powinnam oczekiwać od psa przynoszenia tylko takiego koziołka, którego ja wcześniej dotknęłam. No bo tam, przypominam, że w MPPT było wyszukiwanie węchowe koziołka dotkniętego przez przewodnika, nie takiego przedmiotu jak ten patyczek z obedience, tylko koziołek, normalny apor. A na obedience z kolei było wymaganie przynoszenia koziołka niedotykanego przeze mnie, czyli w ramach aportów kierunkowych były rozkładane 3 aporty i to były aporty, w tamtych czasach były to aporty organizatora. Teraz nie byłoby to problemem, dlatego że aporty możemy dostarczać sami na zawodach, tak? Na Mistrzostwach Świata, na kwalifikacjach. Przywożę własne aporty, ale to jest zmiana od ostatnie 2 lata, po pandemii. Natomiast wcześniej było tak, że te aporty nie były dotykane przeze mnie. No i Nero miał taki właśnie problem, że jak nie dotykałam aportu, to on tego aportu nosić nie chciał. No i odpracowanie tego błędu kosztowało mnie naprawdę mnóstwo czasu, pracy, no i pieniędzy. Tak, pieniędzy. Bo 4 nowe koziołki na każdy trening to ogromny koszt. Nawet kiedy są to koziołki wykonywane tylko po domowemu.
Jak zmieniło się twoje podejście do treningów na przestrzeni lat?
Oj, zasadniczo. Przede wszystkim zaczęłam sama planować treningi i wyznaczać ich cele. Początkowo, jak zaczynałam, to instruktor decydował, co będziemy robić. Ja przychodziłam, pytałam, co robimy dzisiaj, bo to on miał jakiś program, ufałam mu w zakresie wyboru tego programu, ale teraz już na tyle dobrze znam regulaminy i na tyle dobrze czuję się w tym, co z psem robimy, że sama definiuję cele, sama zarządzam tymi celami, sama mówię instruktorowi, nad czym chciałabym pracować. Tak samo na seminariach też sama decyduję, nad czym chcę pracować. Dodatkowo kiedyś było tak, że jak się szło na lekcje, to trening trwał godzinę i już. I w domu też tak mniej więcej trenowałam, no bo taki miałam wzorzec. Teraz już nie pracuję tak długo z psem. Robimy krótkie, intensywne sesje i potem odpoczynek. I takich sesji może być kilka w ciągu godziny, a może być jedna sesja, potem 2 godziny przerwy i kolejna sesja, w zależności od tego, jak mam czas, jaka jest pogoda, jakie są warunki. Generalnie koncentruję się na krótkich, intensywnych sesjach, a nie na długich, długich, długich godzinach treningów. Kiedyś ćwiczyłam głównie w parku albo na dowolnej łączce i głównie bez sprzętu, no bo nie miałam tego sprzętu. Teraz zwracam uwagę, żeby podłoże, na którym ćwiczę, było bezpieczne dla psa, żeby nie było tam na przykład dołów wykopanych przez inne psy, żeby to było wyrównane, czyli żeby nie było również naturalnych dołów w tej trawie, żeby nie było ślisko, żeby był rozstawiony sprzęt. Dodatkowo od kilku lat organizuję grupy, które wspólnie ćwiczą w halach i na wynajętym przeze mnie ogrodzonym boisku. Przeważnie są to instruktorzy, ale trafiają się i osoby nie będące instruktorami. To zależy, kto się zgłosi. Ćwiczymy obok siebie, czasem sobie pomagamy, na przykład rozkładając przedmioty do wyszukiwania węchowego sobie nawzajem, albo aporty, albo przytrzymując różne rzeczy, no po prostu pomagamy sobie na taki sposób, jak to jest w danej chwili potrzebne, czego dana osoba potrzebuje. Robimy oczywiście również ćwiczenia grupowe, no i pracujemy na tym samym terenie, który jest no, generalnie nieduży, więc nasze psy uczą się pracować wśród ludzi, uczą się pracować wśród innych psów, no i bez ryzyka, że pojawi się agresywny podbiegacz, bo tak jak wspomniałam, jest to ogrodzone boisko, są to zamknięte hale, nie mają tam wstępu ludzie, którzy z nami nie ćwiczą.
Od kogo czerpałaś wiedzę przez te wszystkie lata i kto najbardziej na ciebie wpłynął?
Moją pierwszą instruktorką była Beata Ryl. Beata zaraziła mnie pasją do obedience. Namówiła na starty w zawodach. Naprawdę świetnie nam się razem pracowało z Beatą. z moimi boseronami, z Nerem, Ardorem, Moną, Belugą. Beata miała ogrom cierpliwości, bardzo wiele rzeczy mi wyjaśniała, bardzo wiele się dzięki niej nauczyłam. Jestem jej bardzo wdzięczna za to. Kolejną osobą był Johann Kurzbauer, sędzia i ówczesny szef Komisji Obedience FCI. To właśnie Johan powiedział mi wtedy za granicą, że nasz poziom z Nerem jest zdecydowanie wystarczający, aby wystąpić na Mistrzostwach Świata FCI. To Johan po przyjeździe na seminarium do Polski dopytał mnie, czy na pewno zamierzam wziąć udział. On mnie motywował i jemu zawdzięczam to, że się w końcu odważyłam. Finalnie jemu. Dlatego jestem mu bardzo, bardzo za to wdzięczna, że dodał mi odwagi. Potem zaczęłam czerpać wiedzę od bardzo wielu zagranicznych trenerów, głównie z Finlandii i krajów skandynawskich. Z większością jestem do dziś w stałym kontakcie i cały czas biorę udział w seminariach. Od czasu do czasu sama takie seminaria organizuję i zapraszam trenerów z zagranicy. Tutaj tych osób jest tak wiele, że trudno byłoby ich wymienić. Kolejne takie ważne osoby to Rita Jantunen-Kori i Pekka Kori, czyli właściciele hodowli Tending. Oni mi zaufali. Oni zaufali mi, czyli osobie, która ćwiczy z boseronem i która przyznawała się wprost, że nie ma żadnego doświadczenia z border collie. Powierzyli mi Rokiego, potem powierzyli mi Tawika. Zawsze mogę liczyć na ich pomoc, jeśli pojawiają się problemy. Jestem z nimi w stałym kontakcie. Przez kilka ostatnich lat pracuję również z Agnieszką Buczulą i fantastycznie nam się razem pracuje. Agnieszka jest cudowną osobą, świetnie rozumie i mnie, i Rokiego, i Tawika. I tak naprawdę, szczerze mówiąc, to nasze 10. miejsce w finale Mistrzostw Świata należy się również Agnieszce, to ona powinna stanąć ze mną na tym podium.
Jak wygląda Twój typowy tydzień treningowy i sesja treningowa?
Same tygodnie planuję z dużym wyprzedzeniem, bo muszę to robić ze względu na pracę zawodową i ze względu na oczekiwania osób, które wynajmują halę bądź boisko. Czyli rezerwuję boisko czy halę z wyprzedzeniem na kilka miesięcy naprzód i te rezerwacje, choć nie zawsze w terminie, który najbardziej lubię, który mi najbardziej pasuje, no de facto wyznaczają mój tydzień treningowy, bo wiem, kiedy będzie która hala, wiem, kiedy będzie boisko. Do tego dochodzą treningi w domu. Ja mam taki nieduży placyk, naprawdę nieduży, regulaminowy kwadrat. To tam wejdzie, ale od końca do końca i na tym się skończy cały placyk, więc to jest bardzo malutkie. Razem zwykle wychodzi mi 4-5 treningów tygodniowo o bardzo różnym czasie trwania, bo to wszystko zależy od mojego czasu. Pamiętajmy, że ja pracuję zawodowo na pełnym etacie i ta praca nie zawsze pozwala mi na treningi z psem, czasem muszę z nich po prostu rezygnować. Przed samą sesją treningową przypominam sobie zwykle, jaki cel chcę osiągnąć i do tego dobieram ćwiczenia, w zależności od tego, co w trakcie treningu mówi mi pies. Czyli coś planuję, oczywiście, wiem w jakim miejscu jesteśmy i co chcemy przećwiczyć, ale patrzę na tego psa i dość często jest tak, że pojawia się jakiś błąd w zupełnie nieoczekiwanym miejscu i po prostu wtedy na bieżąco koryguję plan, nie idę dalej z tym, co zaplanowałam, tylko pracuję nad tym, co w danej chwili się pojawiło. Czasem taką rzecz da się szybko skorygować i iść dalej, a czasem się nie da iść dalej i generalnie się tym specjalnie nie przejmuję, bo treningi nie są po to, żeby mnie stresować, tylko żebyśmy się dobrze z psem bawili.
Powiedziałaś już trochę, że planujesz treningi, ale w jaki sposób to robisz?
Wiem, do czego chcę dojść. Generalnie wiem, gdzie jest ten koniec. Tak? Ten koniec to jest ćwiczenia w regulaminie klasy trzeciej, uśmiechnięty pies, kryteria jak w regulaminie, czyli takie, według których jesteśmy sędziowani. Nie zawsze uważam, że są najfajniejsze, ale po prostu takie są, więc to jest to, co chcę widzieć na końcu, czyli mam ustalony cel. Wiem, jak moim zdaniem ćwiczenie powinno wyglądać. Pamiętam, jak poznałam Marię Brandel bardzo dawno temu i poszłam z nią na pierwszy trening. To było, jak Rocky był malutki. na pierwszym obozie tendingowym i rozmawiałyśmy o jakimś ćwiczeniu i Maria mi wtedy zadała pytanie, no dobrze, ale jakie są twoje kryteria? I uświadomiłam sobie wówczas, że to jest bardzo ważne, że trzeba mieć swoje własne kryteria i wiedzieć, jak chcemy, żeby na koniec wyglądało to ćwiczenie i pod te kryteria planować trening. Więc patrzę, w którym miejscu jestem, jeśli chodzi o poszczególne ćwiczenia, patrzę, do czego chcę dojść, no i z tego wynika mi to, co powinnam w danej chwili zrobić. Po czym na samym treningu, gdzie mam jakieś punkty, które chciałabym zrealizować, tak zarysowane, to patrzę na psa. Patrzę, co mi mówi pies, co on rozumie z tego, co ja mu próbuję wytłumaczyć, w którym miejscu jesteśmy, jakie problemy zgłasza, co mu się nie podoba, co mu się podoba, co by zrobił inaczej. Czasem to inaczej bywa fajne i też zmieniam plan, bo widzę, że on tutaj jak w taki sposób coś próbuje, to on mówi, że nie do końca rozumie, ale pokazuje mi coś innego, z czego warto skorzystać. I na bieżąco po prostu modyfikuję te plany, czyli nie trzymam się ich kurczowo, tylko staram się to wszystko zweryfikować za pomocą właśnie doświadczeń i za pomocą takiej komunikacji z psem, tego co on mi w danej chwili pokazuje.
Jak opisałabyś swój system treningowy? Na co szczególnie zwracasz uwagę?
Opisałabym go jako takie ciągłe doskonalenie. Szczególnie zwracam uwagę na zadowolenie psa i na zdolność psa do wykonywania ćwiczeń. Staram się tak dobierać metody, żeby przede wszystkim czytelnie komunikować psu, o co mi chodzi, żeby dobrze mnie zrozumiał i żeby od razu wykonywał ćwiczenie tak, jak ono moim zdaniem powinno wyglądać. Na bieżąco koryguję metody, żeby cały czas utrzymać dobre porozumienie z psem. To, co jest dla mnie absolutnie najważniejsze, to zadowolenie psa, jego dobry nastrój, jego ciągły kontakt ze mną. Potrafię zrezygnować z dopracowywania ćwiczeń, o których wiem, że mój pies za tym nie przepada. Jeżeli nie znajduję metody, która pozwoli mojemu psu na to, żeby to była dla niego frajda, to raczej wolę zrezygnować i pogodzić się z tym, że to ćwiczenie będzie wyglądało nie najlepiej.
Które ćwiczenie lubisz najmniej albo które sprawiło ci najwięcej trudności z danym psem?
Najwięcej trudności to sprawiło mi aportowanie z nerem, ale o tym już tyle opowiedziałam, że myślę, że wszyscy wiedzą. Natomiast najmniej tak dla siebie lubię chodzenie przy nodze, bo to ćwiczenie jest za długie moim zdaniem, przez co jest nudne i dla psa, i dla mnie, i dla obserwatorów też jest nudne. Tak jak sobie patrzę na trybuny, to w trakcie chodzenia przy nodze widać, że ludzie zaczynają ze sobą rozmawiać, patrzeć w telefony, odwracać się, a w trakcie innych ćwiczeń kurczowo wpatrują się w ring. No więc chyba nie tylko dla mnie to chodzenie przy nodze jest nudne. Nie uważam, żeby różnica, czy pies jest w stanie chodzić przy nodze minutę czy 10 minut, miała coś wspólnego z posłuszeństwem. Jeśli kiedyś chodzenie zniknie z regulaminu, to naprawdę nie będę płakać.
A jakie są twoje ulubione metody na podgryzanie aportu, skoro tyle się z tym zmagałaś?
Zapobieganie. Sparzyłam się już wiele razy na takich metodach jak zmuszanie psa do trzymania aportu. Staram się przede wszystkim, żeby pies w trakcie tego aportowania nie był za bardzo podekscytowany, żeby nie dodawać mu stresu, bo podgryzanie bardzo często jest efektem stresu. Więc jak widzę, że zaczyna się, że może się zacząć podgryzanie, to rezygnuję z tej metody, z tego co robiłam i kombinuję, jak to zrobić w inny sposób. Ja przeżyłam już sytuację taką, że nie udało się psa oduczyć podgryzania. Wiele osób próbowało, mówię o moim ardorze, wiele osób próbowało, stosowanych było bardzo wiele metod, niektóre z nich takie, że jeżyły mi włosy na głowie, niektóre takie, że widać było, że nie mają szans zadziałać. Nie wiem, czy na ardorze została zastosowana znaczy nie została zastosowana jakaś metoda z tych metod, które widzę i które znam i które widzę, że stosują inni. Po prostu próbowaliśmy absolutnie wszystkiego i nie pomogło. Nie pomogło dlatego, że Ardo, że od samego początku nałożyłam zbyt dużą presję na Ardora. Ten pies był zbyt nerwowy. Ja nie zdawałam sobie wówczas sprawy z tego, jak dużym problemem może być to podgryzanie i zwyczajnie to zlekceważyłam. Pozwoliłam mojemu psu na podgryzanie, licząc, że no dobrze, aportuję, co z tego, że podgryza, to ja go oddzielnie oduczę podgryzania. No i okazało się, że to wcale nie było. Trzeba od samego początku bardzo dbać, żeby pies nie wpadł na pomysł podgryzania. A jak zaczyna wpadać, to bardzo szybko się zastanowić, bardzo szybko odejść od tej metody, zastanowić się, co powoduje to podgryzanie i tak zmienić metodę, żeby tego podgryzania nie było. Bo podejście do tego tematu w ten sposób, że pozwolę, że mój pies podgryza, oby tylko aportował, w moim przypadku spowodowało, że mój pies Ardor był w stanie podbiec do patyczka do wyszukiwania, bardzo szybko, pięknie podbiec, bardzo pięknie, szybciutko wybrać ten patyczek, to jak marzenie. Po czym na tych 10 metrach, wracając do mnie, również bardzo szybko, rozgryźć ten patyczek na 3 kawałki, które upadły i usiąść mi równiutko przy nodze z malusieńką drzazgą, która została z tego patyczka. No sorry, za to jest zero. Także jeszcze raz powtórzę, strategia unikania.
W jaki sposób najlepiej wykorzystać przebiegi treningowe?
Przebiegi treningowe pozwalają sprawdzić, jak się zachowa pies w warunkach dla niego nowych, w otoczeniu innych psów. I staram się wyciągać wnioski, obserwując zachowanie mojego psa w takich właśnie warunkach, bo czasem wychodzą różne dziwne błędy, różne dziwne stresy, stres powoduje różne błędy. Warto jest zobaczyć, jak się pies zachowa w nowych warunkach. Staram się wyciągać wnioski, obserwując zachowanie mojego psa przede wszystkim. Jeśli te przebiegi są sędziowane, to pozwalają dodatkowo poznać opinie innych osób o moich błędach, o takich błędach, których sama mogę nie dostrzegać. I to też na pewno jest ogromna wartość sędziowanych przebiegów treningowych.
A jakie masz podejście do trenowania łańcuchów i pracy bez nagrody? Pewnie teraz z Border Collie jest to łatwiejsze niż z Bosseronami.
Zdecydowanie z Border Collie jest to łatwiejsze niż z Bosseronami. Ćwiczę to co jakiś czas, bo to pokazuje mojemu... Podobne jest to do przebiegów treningowych, ale to nie jest to samo, tak? Bo na przebiegach treningowych można zastosować nagrodę, zwykle. Więc trenuję łańcuchy, żeby zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, ale też nie staram się tego robić za często, żeby za bardzo nie demotywować mojego psa. Finowie zalecają robienie tego raz w tygodniu, ja to chyba robię jednak trochę rzadziej.
A czy wtedy używasz jakiejś specjalnej nagrody? Albo czy w ogóle na treningu używasz karmy, czy czegoś o wiele większej wartości?
Wartość nagrody zawsze zależy od psa. Pamiętajmy, że mój Nero w ogóle nie był zainteresowany żadnym rodzajem szarpania, więc największą wartość miała dla niego nagroda. Jedzenie. Nie nazwałabym tego suchą karmą. Nigdy nie używam na treningach suchej karmy. Nigdy. Zawsze używam czegoś, co jest smaczniejsze dla psa. Natomiast odnośnie samego sposobu nagradzania psa, no to zależy ona od kilku rzeczy. Przede wszystkim od samego psa, co on preferuje. Ale również i od ćwiczenia. Jeżeli potrzebuję, żeby mój pies robił coś spokojnie, to nie będę go nagradzać w sposób, który będzie powodował wybuch emocji. Więc nagradzam spokojnie, czyli z reguły jedzeniem. Nawet jeśli jest to pies preferujący szarpanie. Jeżeli potrzebuję, żeby podnieść emocje psa, to nagradzam go szarpaniem, nagradzam go piłką. Jeżeli potrzebuję podnieść prędkość, na przykład w wybieganiu do przodu, no to nagradzam wręcz rzutem tej piłki do przodu, tak żeby podnosić tą prędkość. Więc To, w jaki sposób, nie można tutaj podać reguły, że zawsze tak albo zawsze tak. Reguła jest taka. Zawsze spójrz, czego wymaga ćwiczenie, jakich emocji psa i do tego dobierz nagrodę. Oczywiście pamiętając o preferencjach psa. Podam przykład. Rocky najbardziej na świecie lubi serek. Żółty serek. A im dłużej leżakowany i droższy, tym lepszy. Natomiast Tawik średnio za owym żółtym serkiem przepada i zdecydowanie woli na przykład mięsko. Więc dostaje przede wszystkim mięsko. Więc też nagradzając, trzeba pamiętać o tym. Rocky woli wielkie, puszyste szarpaki, w których jest za co złapać i można sobie wygryzać, wygryzać, wygryzać. Im większy szarpak, tym lepszy. A poza tym jego ulubiony rodzaj futerka to jest królik. Natomiast Tawik lubi takie szarpaki, powiedziałabym, bardzo oszczędne. On, owszem, no, on się szarpie wszystkim, więc szarpie się i wielką owcą. Ale zdecydowanie woli, i to też widzę, szarpak z krótszym futrem. Więc to też można zauważyć. A poza tym Tawik najbardziej na świecie lubi czerwoną piłkę, co pokazuje zawsze na każdym treningu i w każdej domowej sytuacji. Więc też tutaj można dobierać tą nagrodę, patrząc na samego psa. O inny przykład. Tawik lubi czerwoną piłkę, która piszczy. A Rocky najbardziej lubi miękkie planetki. I też muszę o tym pamiętać. Bo Seron piłkę to by wypluł. Nero by wypluł piłkę i powiedział: w ogóle po co mi to? Ja w czasach, kiedy z nim trenowałam, nie miałam ani jednej piłki bez sznurka. Bo po prostu taka zabawka była w naszym przypadku zupełnie bez sensu. Oba bordery dają się za nią pokroić. Także trzeba spojrzeć na psa przede wszystkim.
Czy miałaś kiedyś problemy ze stresem na zawodach, albo czy nadal masz?
Oczywiście, od samego początku. Powiedz mi, kto się nie stresuje?
I jak sobie z tym radzisz?
Jak sobie z tym radzę? Przede wszystkim staram się nie narzucać na siebie żadnej presji. Ja tu jestem dla mnie i dla mojego psa. Ja się chcę z nim bawić. I już. A ci, co nas tam oglądają, to oglądają. Ci, co nas tam sędziują, sędziują. W końcu ich prawo. Ja się chcę dobrze bawić z moim psem. I jeżeli udaje mi się dochodzić do takiego stanu, to się nie stresuję. Ale jest to strasznie trudne. I czasem mi się nie udaje.
Do jakich zawodów najbardziej lubisz wracać wspomnieniami, albo może czy były takie, które uważasz za trudniejsze?
Na pewno do Bauchlot, bo to były moje pierwsze Mistrzostwa Świata Owczarków Francuskich. Pierwszy raz startowałam za granicą. Słabo znałam język, no i miałam poczucie, że nie do końca rozumiem ich nieregulamin. To takie zawody, z których bardzo dużo pamiętam, do których często wracam, które były dla mnie bardzo, bardzo trudne. Potem chyba zawody we Francji, bo tam nigdy nie rozumiałam, co mówi do mnie komisarz. Właśnie we Francji, na Mistrzostwach Świata Owczarków Francuskich w 2011 roku, komisarz i sędziowie zasłonili mi całkowicie kwadrat, o czym przekonałam się po rozpoczęciu ćwiczenia, jak Nero stał już przy pachołku i musiałam go wysłać do kwadratu. I nie dość, że nie wiedziałam, co zrobić, nie wiedziałam, czy mogę w tym momencie cokolwiek innego powiedzieć, niż wydać komendę psu, to jeszcze nawet gdybym wiedziała, to nie potrafiłabym tego im po francusku powiedzieć. To taki był ogromny stres, bo de facto musiałam tego psa zatrzymać i położyć w momencie, którego w ogóle nie widziałam. Natomiast takie najtrudniejsze zawody dla mnie to takie, które ja sama organizuję i sama organizowałam. Niezależnie od tego, czy w nich startuję, czy nie, bo zawsze bardzo mi zależało i nadal zależy, żeby zawodnicy i ich psy mieli komfort. Żeby wszystkie informacje były podane, żeby były podane z dużym wyprzedzeniem, żeby zawodnicy się mogli przygotować. Ja jestem taką osobą, która lubi sobie planować z wyprzedzeniem i zakładam, że na świecie też są ludzie, którzy to lubią, więc staram się zawodnikom z takim wyprzedzeniem informacje podawać, z jakim tylko sama je mam, z jak największym. Zależy mi na tym, żeby na samych zawodach wszystko działało jak w zegarku, a wiadomo, że pojawiają się różne sytuacje nieprzewidziane, na które trzeba reagować, i tak naprawdę to mnie najbardziej stresuje, to, że mogłabym zawieść ludzi.
Jak podsumowałabyś tegoroczne Mistrzostwa Świata?
Takie, no, słodko-gorzkie, po prostu. No bo z jednej strony naprawdę wspaniała drużyna, wspaniała. Jeszcze długo przed Mistrzostwami Świata zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy razem organizować wszystko, co było nam potrzebne, zaczęliśmy pozyskiwać sponsorów razem. Razem organizować bazarek na wyjazd, bo okazało się, że żadna z dużych ogólnopolskich firm nie jest zainteresowana dofinansowaniem nas, a droga do Hiszpanii jest długa i droga. Myśmy naprawdę bardzo dużo listów sponsorskich wysłali na samym początku do różnych firm, które razem wymyślaliśmy. I niestety nie zadziałało, dlatego był ten bazarek. Potem wymyśliliśmy razem strój drużyny, zaprojektowaliśmy koszulki, zaprojektowaliśmy kamizelki, wymyśliliśmy, jak one powinny wyglądać, jakie powinny mieć cechy. Byliśmy się w stanie dogadać i to było super. Oczywiście nie obyło się bez dyskusji, bo to nie jest tak, że wszystko się od razu wszystkim podobało i wszyscy się ze wszystkim zgadzali, ale nauczyliśmy się ze sobą dogadywać. Nauczyliśmy się stosować system, który nam pozwalał na to, żeby dosyć szybko wypracowywać wspólne stanowisko drużyny. Nauczyliśmy się zgadzać się na kompromisy w naszej drużynie. Zaplanowaliśmy wszystko, co trzeba było zaplanować przed wyjazdem, nawet na długo przed wyjazdem. Rozmawialiśmy o takich rzeczach jak podróż, jak noclegi, co trzeba mieć, jak trzeba się przygotować do Mistrzostw Świata. Te osoby, które miały większe doświadczenie, pomagały tym, które miały trochę mniejsze, przynajmniej w temacie tego właśnie, co jeszcze trzeba zaplanować. Okazało się na przykład, że nie pojedzie z nami team leader. Trzeba było go wyznaczyć spośród zawodników. Trzeba było podzielić jego obowiązki tak, żeby dał radę wystartować, bo tym team leaderem była Magda, jeden z zawodników. I znowu pracowaliśmy nad tym wszystkim razem. Każdy miał przydzielone swoje zadania do realizacji. Bardzo się w tej realizacji wspieraliśmy. Co jakiś czas spotykaliśmy się i mówiliśmy właśnie, na jakim etapie są nasze zadania. Każdy opowiadał, co mu się udało, co nie, gdzie potrzebuje pomocy. Bardzo się nawzajem wspieraliśmy. Jak wyszło, że ktoś nie miał czasu, żeby coś załatwić, to inna osoba brała to na siebie. Jak ktoś dowiadywał się o czymś, co mogło być przydatne dla innych, to dzielił się takimi informacjami, tak żeby inni też mogli skorzystać. Każdy z nas jest inny i to widać. I to widać na przykład na filmiku promującym bazarek, to widać na naszych zdjęciach, ale świetnie się z tym wszystkim uzupełnialiśmy. I wszystko nam się na tym etapie udało. Po prostu się udało. Pozyskaliśmy świetnych sponsorów. Oprócz strojów i sprzętu mieliśmy również na przykład apteczki. I to takie apteczki indywidualnie dostosowane do naszych psów. Do ich stanu zdrowia, do ich rasy, do ich wieku, do ich typowych chorób. I tam w tych apteczkach były instrukcje, kiedy i jak podawać leki, tak na wszelki wypadek. To były oczywiście leki na wszelki wypadek. Myśmy tego psom nie podawali. To było, jak pies będzie miał biegunkę na przykład, to zrób to, to i tamto, prawda? Czyli jechaliśmy tacy wyposażeni w naprawdę różne rzeczy. Dostaliśmy mnóstwo użytecznych i ślicznych rzeczy od naszych sponsorów, takich rzeczy, które nam się bardzo przydały na Mistrzostwach Świata. Wszystko, co dostaliśmy, nam się przydało. Jesteśmy naprawdę bardzo wdzięczni tym sponsorom. Wymieniamy ich na Facebooku, można, jak ktoś jest ciekawy, to to może zerknąć na Facebooka kogokolwiek z naszej drużyny i tam listy sponsorów są. Możecie zobaczyć, jakie firmy nas wsparły. Pojechaliśmy naprawdę dobrze zorganizowani. W trakcie samej podróży byliśmy również w stałym kontakcie ze sobą. Podpowiadaliśmy sobie fajne miejsca do zwiedzenia po drodze. To było super, że ktoś mówił, słuchajcie, na przykład jest super fajna wydma, ona jest tu i tu, warto przyjechać, a inna osoba, tak, ja jestem niedaleko, daj znać jak dojechać, dojadę, zobaczę. Fajna była ta droga, mimo iż każdy jechał własnym transportem, to miałam poczucie, jakbyśmy jechali razem. I po dotarciu na miejsce od razu się spotkaliśmy, zorganizowaliśmy wspólny trening drużyny, pomagaliśmy sobie. Ten, kto pierwszy dotarł na Mistrzostwa Świata, akurat ja miałam tą przyjemność, to porobiłam zdjęcia, filmiki, wysłałam na grupę drużyny, tak żeby też mogli sobie obejrzeć. Akurat tego dnia był straszny deszcz i na moich filmikach było głównie błoto i pływanie w kałużach, no ale tak było po prostu. Jak się okazało, że organizator początkowo nie zaakceptował naszych aportów, no bo miały na każdym z boczków inne napisy, a w regulaminie jest, że aporty muszą być identyczne, więc nasze aporty były identyczne, bo były to trzy aporty, które na jednym boczku miały napis Obedience Team Poland, a na drugim miały imię psa. Ale okazało się, że organizator to rozumie w ten sposób, że mają być oba boczki aportu też identyczne, czyli albo imię psa na obu, albo Obedience Team Poland. No, boczków tyle nie było, żeby to przerobić. W związku z tym wymyśliliśmy sobie, żeby na czarnych aportach, bo mieliśmy aporty czarne i mieliśmy aporty biało-czerwone, bo nie byliśmy, wyjeżdżając z Polski, nie byliśmy pewni, jakiego koloru będzie piach i jak będzie jasno w hali. W związku z tym chcieliśmy mieć jak najlepsze aporty dla naszych psów i sponsor dał się uprosić, żeby nam zrobić i w wariancie czarnym, i w wariancie biało-czerwonym, jako ten jaśniejszy. Więc wymyśliliśmy, że w tych czarnych to się da napisy zamalować na czarno. Ktoś to wymyślił, ktoś inny wyszukał, pożyczył marker, ktoś inny wyszukał, pożyczył od jednej z drużyn z innego kraju zapasowe aporty, żeby w sytuacji, jeśli te nasze pomalowane nie zostaną zaakceptowane, to żeby na wszelki wypadek coś było. Pożyczyliśmy je w dwóch rozmiarach, bo w dwóch rozmiarach ich używaliśmy i nikogo nie zostawiliśmy samego z tym problemem, po prostu działaliśmy razem. Również podczas startu wspieraliśmy się, co też było niesamowite. Jak ktoś czegoś potrzebował, czy to na treningu, czy to przed startem, no to od razu zgłaszało się od razu kilka osób do pomocy. Nie było tak, że nie ma przy tobie nikogo. Zawsze wiedziałam, że mogę liczyć na kogoś, nawet w takich głupich przypadkach, jak na przykład, słuchaj, no strasznie mi się chce pić, a już muszę za minutę czy za półtorej wchodzę na ring, czy możesz mi przynieść szklankę wody? Oczywiście. Bardzo nas to zbliżyło, ta taka pomoc i po mistrzostwach też poszliśmy na wspólną kolację, bo po prostu chcieliśmy spędzić razem jeszcze trochę czasu ze sobą i myślę, że w tym składzie na zawsze pozostaniemy przyjaciółmi. I do tego wszystkiego dołożył się jeszcze świetny start Tawika, który w trakcie większości tych startów, no z jednym wyjątkiem, czyli pierwszym ringiem w finałach, czuł się świetnie i byłam też bardzo szczęśliwa, jak w tym starcie, na tym starcie, gdzie czuł się źle, też udało się zdiagnozować przyczynę, udało się opanować problem i na drugim ringu już było dobrze, więc no po prostu byłam bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Do tego dołożył się jeszcze mój najlepszy w życiu wynik na Mistrzostwach Świata FCI, to 10. miejsce w finale. To, że stanęłam tam na podium, bo podium Mistrzostw Świata w finale składa się z 10 miejsc, a nie z 3. Na początku są 3 duże, pierwsze, drugie, trzecie, a potem są numery dla pozostałego 4 do 10. No i ja na tym podium byłam i było to po prostu niesamowite przeżycie. Te wszystkie osoby, które nam gratulowały. Zresztą w kwalifikacjach też jest takie podium 10-miejscowe. I po kwalifikacjach w sobotę też nam wszyscy gratulowali, co było bardzo, bardzo, bardzo miłe, więc to było niesamowite, to było po prostu cudowne przeżycie. I taka byłam szczęśliwa i zostaliśmy w Hiszpanii jeszcze na wakacje, żeby odpocząć, żeby coś zwiedzić. No i przyszła tragiczna wiadomość, że Maurice walczy o życie w szpitalu. No a potem bardzo szybko o jego śmierci i strasznie się wtedy spłakałam. I od tej pory tak ciężko mi dojść do siebie i całej drużynie też. I to tak jakby zabrano nam po prostu część naszej drużyny. I to jest właśnie ten gorzki smak.
Dla osób, które nie słyszały o śmierci Maurice'a, coś musiało się zadziać w transporcie lotniczym, gdy wracał do Polski. Ogromne wyrazy współczucia dla całej rodziny Maurice'a, ale ponieważ przyczyny nie są jeszcze jasne, nie będziemy kontynuować tego tematu i przechodzimy do następnego pytania. Od wielu lat reprezentujesz Polskę na Mistrzostwach Świata Obedience. Jak myślisz, co się składa na tak dobre wyniki?
Myślę, że praca. Wsparcie męża, rodziny, przyjaciół, no i trochę szczęścia.
A czego wam brakuje, aby stanąć na tym głównym podium Mistrzostw Świata?
Kolejnych Mistrzostw Świata, bo one są zdecydowanie za rzadko. Jakby były częściej, mielibyśmy więcej szans.
Co zmieniłabyś obecnie w regulaminie Obedience?
Skasowałabym chodzenie przy nodze. Pozostawiłabym tylko pozycję w marszu z maksymalnym czasem trwania ćwiczenia około 1 minuty. To by spowodowało, że widownia byłaby bardziej skoncentrowana i byłoby mniej gadania, mniej rozmów na widowni. Dodatkowo skróciłabym czas oczekiwania w ćwiczeniach grupowych, bo to też jest za długie i zupełnie niepotrzebne. Jak pies zostaje, to zostaje, a jak nie zostaje, to nie zostaje, tak uważam. I to, czy to są 2 czy 4 minuty, to kiedyś były 4 minuty i psy zostawały albo nie zostawały. Potem były 2 minuty i psy zostawały albo nie zostawały. I myślę, że to też jest po prostu za długie. Zmieniłabym również schemat ćwiczeń grupowych, żeby nie był taki nudny, że zawsze siad najpierw i w siadzie się chowamy, a potem pies leży. Można to by zrobić trochę inaczej. Trochę zmieniłabym ten schemat. Dodatkowo usunęłabym takie elementy, które uważam nie mają wiele wspólnego z posłuszeństwem, czyli wysyłanie psa w nicość. Dodałabym pachołek przy wysyłaniu do kwadratu, żeby ten pies biegł do pachołka i dodałabym również pachołek do aportów kierunkowych. Pewnie jeszcze dodałabym jakieś 1-2 ćwiczenia oparte na aportowaniu. Dodałabym obowiązek przedstawienia zawodnikowi uzasadnienia oceny przez sędziego. Na przykład w taki sposób, żeby sędzia miał dyktafon i w trakcie startu po prostu nagrywał swoje spostrzeżenia, mówiąc do tego dyktafonu. Dzisiaj mówi do swojego asystenta, który to notuje, więc to wiele samemu sędziemu by nie zmieniło. A potem, żeby tą wypowiedź po prostu dostawał zawodnik. No ale miło jest czasem pomarzyć.
Czy masz jakichś zawodników, których najbardziej lubisz oglądać albo którzy cię inspirują?
Fińską drużynę szeroko rozumianą, czyli fińscy zawodnicy, którzy na przestrzeni lat startują na Mistrzostwach Świata FCI. Czyli nie tylko ci, którzy startują dziś, są w ostatniej drużynie, ale również ci, którzy startowali. Generalnie Finlandia. Tak było już od początku. Jeszcze od czasu, kiedy po raz pierwszy w życiu oglądałam Mistrzostwa Świata Obedience w 2006 roku w Polsce. I to się nie zmieniło.
Co robisz w życiu poza psami?
Przede wszystkim moją pracę zawodową. Ja jestem z pasji i wykształcenia informatykiem. I przeszłam długą ścieżkę zawodową w informatyce właśnie, pełniąc w zasadzie wszystkie role, jakie w tym zawodzie można pełnić. No może z wyjątkiem programisty aplikacji na urządzenia mobilne, bo to pojawiło się już w czasach, kiedy zajmowałam się głównie kierowaniem projektami. Obecnie interesuję się metodami prowadzenia projektów od takich formalnych, jak na przykład PIS 2, do takich frameworków, takich jak Scrum. Myślę, że Scrum Masterem to ja byłam jeszcze zanim sformalizowano opis tej roli. Scrum to jest w ogóle moja wielka pasja. Interesuję się również metodykami nie tylko zarządzania, ale i utrzymania systemów, jak na przykład ITIL. Ja mogłabym o tym naprawdę długo opowiadać, ale wiem, że nie jest to temat naszej rozmowy, więc na tym skończę informatykę. A poza informatyką i psami pasjonuje mnie fotografia. Ja kocham robić zdjęcia sportowe, głównie zdjęcia psów w ruchu i w ogóle zwierząt w ruchu. Wiele lat temu pojechałam do Kenii po to, żeby na safari fotografować zdjęcia. Zrobiłam wtedy kilka tysięcy zdjęć, które mam do dzisiaj. Jakby to było głównym powodem wyjazdu, żeby fotografować zdjęcia w ruchu, zwierzęta w ruchu. Bardzo również lubię robić zdjęcia małych form. Takie mrówki, biedronki, taki malusieńki kwiatek, czy fragmencik rośliny. Bardzo mnie to bawi. Jak potrzebuję czasem odpocząć psychicznie, to po prostu biorę aparat, wychodzę sobie do ogrodu albo do lasu. Biorę oczywiście bardzo długi obiektyw, żeby tam było dobre powiększenie. Włączam funkcję makrofotografii i robię takie zdjęcia, a później je sobie oglądam. Ja mam w domu co roku kalendarze, po kilka różnych kalendarzy z wykonanymi przeze mnie zdjęciami. Kiedyś wydawałam własnym sumtem kalendarz z boseronami i też nigdy nie brakowało mi zdjęć na różne pory roku, na różne miesiące, bo po prostu mnóstwo ich zawsze robię. Poza zdjęciami lubię posłuchać dobrej muzyki, czasem lubię pośpiewać i pograć na gitarze. Wprawdzie ostatnio na tą gitarę jest mało czasu i moje granie na gitarze, tak sobie zdałam sprawę, że w ciągu ostatnich lat to dość często sprowadza się prawie wyłącznie do kolęd w trakcie Wigilii, ale jak znajduję czas, to też to lubię czasem robić. Kiedyś, dawno temu ćwiczyłam karate, sędziowałam nawet na zawodach, ale to już w sumie chyba nie dla mnie, nie te warunki fizyczne, choć czasem kusi mnie, żeby pójść na trening. Ćwiczyłam również aerobik, brałam udział w biciu rekordu Guinnessa w maratonie aerobiku. Hehe, nawet kurs instruktorski skończyłam i prowadziłam zajęcia. I do tego aerobiku chciałabym kiedyś wrócić, no ale brakuje czasu, no trzeba coś wybrać, no nie ma w życiu czasu na wszystko. Mam również wspaniałego syna, kochaną synową i absolutnie cudownego wnuka. Najwspanialszego na świecie Rysia. Uwielbiam spędzać z nimi czas i to właśnie głównie robię obecnie poza pracą i treningami. No i last but not least, to jest jeszcze mój kochany mąż, który mnie wspiera i z którym świetnie gramy się w szachy, które są naszą wspólną pasją.
To była ostatnia część naszej rozmowy. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Pamiętajcie też, że możecie zgłaszać swoje pomysły na kolejnych gości, a na Instagramie co jakiś czas wrzucam okienko, żebyście mogli też zadawać swoje pytania. Do następnego podcastu.